Lekcja druga. 13 października. Przyczyny braku jedności. Tekst pamięciowy. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Przypowieści Salomona 9:10. Starotestamentowi prorocy raz po raz wzywali Izraelitów do posłuszeństwa Bożym przykazaniom. Nieposłuszeństwo i beztroska doprowadzały do odstępstwa i braku jedności. Posłuszeństwo prawu Bożemu miało chronić Izraelitów przed naturalnymi skutkami grzechu i uświęcać ich wśród innych narodów. Podążanie za wolą Bożą miało prowadzić do zgody wśród ludu Bożego i wzmacniać wspólnotę w oporze wobec sposobu postępowania pogan i złych praktyk religijnych otaczających Izraelitów ze wszystkich stron. Zamierzeniem Boga było to, by Jego lud był święty i świadczył o nim wśród okolicznych narodów. Po wyprowadzeniu Hebrajczyków z Egiptu Bóg przez Mojżesza powiedział im: patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. 5 Księga Mojżeszowa 4:5-6. Niewątpliwie, gdyby Izraelici pozostali wierni Bogu, ich udziałem stałyby się największe błogosławieństwa, które mogliby przekazywać innym. Jednak niewierność doprowadziła do szeregu problemów, a jednym z nich był brak jedności. Niedziela. 7 października. Nawróćcie się, odstępni synowie. Historia ludu izraelskiego jest pełna aktów nieposłuszeństwa i anarchii, po których następowały powroty do Boga i okresy posłuszeństwa przerywane kolejnymi odstępstwami i konfliktami. Ten wzorzec powtarzał się wielokrotnie. Za każdym razem, gdy lud Boga świadomie podążał za Jego wolą, doświadczał błogosławieństwa, pokoju i powodzenia. Natomiast za każdym razem, gdy Izraelici byli nieposłuszni i chodzili własnymi drogami, wiodło im się coraz gorzej oraz spotykały ich konflikty i wojny. Jeszcze zanim weszli do ziemi obiecanej, Bóg przepowiedział ten wzorzec postępowania i zaoferował rozwiązanie pomagające uniknąć niepożądanych konsekwencji komplikujących ich życie. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 28:1-14. Jakie błogosławieństwa miały się stać udziałem Izraelitów w wyniku ich posłuszeństwa woli Bożej? Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na Ciebie, i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpłód Twego bydła, miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża, błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie, jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, i chodził Jego drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie, i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, w plonach Twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. Przeczytaj Księga Jeremiasza 3:14-18. Czego możemy się nauczyć z Bożego wezwania skierowanego do Izraelitów, by okazali skruchę i powrócili do Boga? Jak wezwanie to świadczy o miłości i cierpliwości Boga do Jego ludu. Nawróćcie się, odstępni synowie, mówi Pan, bo ja jestem waszym Panem, a zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu, i wprowadzę was na Syjon. I dam wam pasterzy według swojego serca, którzy was będą paść rozumnie i mądrze. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku ani też nie będą sporządzać nowej. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. W owych dniach przystąpią ci z domu Judy do tych z domu Izraela i wejdą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem waszym ojcom w dziedziczne posiadanie. Zdumiewające w księdze Jeremiasza jest to, że Bóg jawi się tutaj jako miłujący, miłosierny i łaskawy wobec swojego ludu pomimo buntowniczości, podziałów i bałwochwalstwa Izraelitów. Bóg raz po raz wzywał swój lud do powrotu do Niego i odwrócenia się od złego postępowania. Raz po raz obiecywał odstępcom odrodzenie i nadzieję na przyszłość, nawróć się żono odstępna, Izraelu, mówi Pan, nie spojrzę na was surowo, gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, a nie chowam gniewu na wieki. Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym Bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście, mówi Pan. Księga Jeremiasza 3:12-13. Jeremiasz zapisał te słowa w czasach, gdy Izraelici nie byli posłuszni Słowu Bożemu. Choć pewne reformy zostały zainicjowane w czasach króla Jozjasza, większość Izraelitów nie odczuwała żadnej duchowej potrzeby wierności i posłuszeństwa Bogu. Ich grzechy, bałwochwalstwo i egocentryzm prowadziły do duchowego i politycznego upadku. Im bardziej odchodzili od pełnienia woli Bożej, tym gorsze były ich perspektywy na przyszłość. Przez Jeremiasza Bóg wzywał ich do nawrócenia. Zaplanował dla nich lepszą przyszłość i pragnął doprowadzić ich do dobrobytu, jedności i zdrowia. Jednak warunkiem odrodzenia było życie przez wiarę i to wszystko, co prawdziwa wiara w Boga niesie ze sobą. Jak doświadczyłeś w swoim prywatnym życiu różnicy skutków posłuszeństwa i nieposłuszeństwa wobec Boga? Poniedziałek, 8 października. Sprawiedliwi we własnych oczach. Historie z Księgi Sędziów ukazują liczne negatywne skutki odstępstwa Izraelitów od woli Bożej. Wkrótce po tym, jak Izraelici wkroczyli do Kanaanu, zaczęli postępować zgodnie z nakazami fałszywych religii kananejskich, choć Bóg wyraźnie przestrzegł ich, by tego nie czynili. Niestety, nie był to jedyny problem, jaki na siebie ściągnęli. Przeczytaj Księga Sędziów 17:6-21, 25. Co wersety te mówią o kolejnych problemach, jakie pojawiły się wśród ludu Bożego. Księga Sędziów 17:6. W tym czasie nie było króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. Kierunek, jaki wybrali Izraelici, prowadził wprost do rozłamu i braku jedności pośród ludu Bożego. Jedność narodu zależała od lojalnego posłuszeństwa przymierzu, które Bóg zawarł z nimi. Czyniąc to, co sami uznali za słuszne, zwłaszcza pod wpływem okolicznych narodów, Izraelici wkraczali na drogę wiodącą nieuchronnie do nieszczęścia. Wszyscy jesteśmy upadłymi istotami, jednak pozostawieni samym sobie i zdani na skłonności naszych zwodniczych serc, z pewnością zejdziemy z drogi wyznaczonej nam przez Boga. Co poniższe fragmenty księgi mówią nam o duchowych i społecznych warunkach panujących w Izraelu w czasach sędziów. Księga Sędziów 2:11-13. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. opuścili Pana, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych, i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Księga Sędziów 3:5-7. Synowie izraelscy mieszkali tedy pośród Kananejczyków i Hetejczyków, i Amorejczyków, i Peryzejczyków, i Chiwijczyków i Jebuzejczyków, i brali sobie ich córki za żony, a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom. Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom i Aszerom. Przez Mojżesza Pan przedstawił swojemu ludowi skutki wiarołomstwa. W przypadku niedochowania wierności jego przymierzu odcięliby się od życia Bożego, a Boże błogosławieństwa nie docierałyby do nich. Czasami dawano posłuch tym ostrzeżeniom i wtedy ogromne błogosławieństwa spływały na naród izraelski, a za jego pośrednictwem także na okoliczne ludy. Jednak znacznie częściej w swych dziejach Izraelici zapominali o Bogu i tracili z oczu swoje wzniosłe przywileje związane z rolą Jego reprezentantów. Okradali Go z należnej Mu służby, a swoich bliźnich pozbawiali religijnego przywództwa i świętego przykładu. Izraelici pragnęli przywłaszczyć sobie owoce winnicy, w której ustanowiono ich zarządcami. Ich chciwość oraz zachłanność sprowadziły na nich pogardę nawet pogan. Dlatego też świat pogański błędnie pojął charakter Boga i zasady Jego panowania. Jak nasze postępowanie jako członków Kościoła wpływa na ludzi wokół nas? Co widzą w Adwentystach Dnia Siódmego i jak wpływa to na nich w pozytywny sposób? Wtorek. 9 października. Podział państwa izraelskiego. Droga odstępstwa nie od razu prowadzi do najgorszych konsekwencji. Jednak skutki złych wyborów i decyzji nawarstwiają się z biegiem czasu i ostatecznie prowadzą do strasznych konsekwencji, nawet pośród ludu Bożego. Przeczytaj historię króla Rehabeama w pierwsza Księga Królewska 12:1-16. Co spowodowało ten tragiczny rozłam wśród ludu Bożego? Rehabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go obwołać królem. Gdy usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który przebywał wtedy jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jeroboam z Egiptu, bowiem po niego i wezwano go, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Rehabeama tak, ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą twardą panieszczyznę twojego ojca ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. A on rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie. I lud odszedł. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Oni odpowiedzieli mu tak, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. I zapytał ich, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie, uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli, powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie, ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma, ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami. A gdy Jeroboam i cały lud przyszedł do Rehabeama dnia 3, jak król polecił w słowach, powróćcie do mnie dnia 3, odezwał się król do ludu twardo, odrzuciwszy radę starszych, jakiej mu udzielili, i przemówił do nich według rady młodszych tak, mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma, ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. I nie wysłuchał król ludu, gdyż takie było zrządzenie Pana, by utrzymać w mocy słowo Jego, jakie wyrzekł przez Achiasza z Sylo do Jeroboama, syna Nebata. Gdy tedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź: nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Do namiotów swoich, o Izraelu. Teraz troszcz się ty o swój dom, Dawidzie. I rozszedł się Izrael do swoich namiotów. Gdyby Rehabeam i jego niedoświadczeni doradcy zrozumieli wolę Bożą wobec Izraela, usłuchaliby prośby ludu o zdecydowaną reformę zarządzania państwem. Jednak gdy nadarzyła się taka okazja podczas zgromadzenia w Sychem, nie prześledzili przyczyn i skutków kryzysu, a to na zawsze osłabiło ich wpływ na znaczną część narodu. Ich wyraźny zamiar kontynuowania i zwiększania ucisku zapoczątkowanego w czasach rządów Salomona stał w sprzeczności z Bożym planem dla Izraela i dał ludowi dostateczny powód, by wątpić w szczerość ich intencji. Tym niemądrym i świadczącym o braku wrażliwości dążeniu do pokazania siły król i jego doradcy obnażyli swoją pychę wynikającą z zajmowanej pozycji i posiadanego autorytetu. Środa. 10 października. Rozłam w Koryncie. Niestety zjawisko braku jedności wśród ludu Bożego nie zakończyło się w czasach starotestamentowych. Na przykład cztery pierwsze rozdziały pierwszego listu do Koryntian są wezwaniem do jedności. Będąc w Efezie, Paweł dowiedział się o podziałach zaistniałych w zborze koryńskim. Tak więc rozpoczął swój list do Koryntian dłuższą wypowiedzią na temat jedności Kościoła i konieczności unikania rozłamów. Paweł martwił się z powodu zaistniałej sytuacji i starał się udzielić natchnionej rady, by pomóc rozwiązać ów problem. Co według pierwszy list do Koryntian 1, 10-17 wydaje się być przyczyną braku jedności, rozłamów i sporów. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Paweł zaniepokoił się o braci i siostry w Koryncie, gdy ktoś z domowników Chloi doniósł mu o podziałach i sporach zaistniałych wśród nich. Jedne z jego pierwszych słów są pełne głębokiej troski: a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów. Pierwszy list do Koryntian 1:10. Jego sugerowanym rozwiązaniem było przypomnienie im jako chrześcijanom, że mają być zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Pierwszy list do Koryntian 1:10. Cokolwiek powodowało spory i podziały, Paweł był zdecydowany położyć im kres. Apostoł przypomniał koryńskim chrześcijanom, że zostali oni powołani do podążania za Chrystusem, a nie za ludźmi, bez względu na to, jak utalentowani czy powołani mogliby oni być. Koryntianie podzielili się na zwolenników różnych autorytetów i stronnictw, ale apostoł stwierdził stanowczo, że takie podziały nie są zgodne z wolą Chrystusa. Napisał, że chrześcijańska jedność jest oparta na Chrystusie i Jego ofierze złożonej na krzyżu za wszystkich ludzi. Chrześcijańska jedność ma swoje źródło w prawdzie, która jest w Jezusie Chrystusie, i to ukrzyżowanym, a nie w nikim innym, bez względu jak godny byłby to nauczyciel, kaznodzieja czy przywódca. U stóp krzyża wszyscy stoimy na tym samym poziomie. Nasz chrzest jest zanurzeniem w Chrystusie, który jako jedyny może nas obmyć z grzechu. Jednak o tę jedność w Chrystusie musimy dbać w praktyczny sposób. Sytuacja, do jakiej doszło w Koryncie, uczy nas, że jako adwentyści dnia siódmego nie możemy traktować naszej jedności wiary i misji jako danej raz na zawsze. Podziały i spory mogą podkopywać jedność naszego Kościoła, jeśli miłość i panowanie Chrystusa nie jednoczą nas w Nim. Jak możemy się nauczyć unikać niebezpieczeństw, do których odniósł się Paweł? Dlaczego zawsze musimy zachować ostrożność w okazywaniu pełnej lojalności komukolwiek poza Chrystusem? Czwartek. 11 października. Wejdą między was wilki. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:25-31. Przed czym Paweł ostrzegł starszych zboru efeskiego. Co mogli oni uczynić, aby ustrzec się przed tym zagrożeniem? A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Podczas apostolskiej służby Paweł często spotykał się z opozycją, więc wiedział, jak trudno jest zachować czystość Ewangelii Jezusa Chrystusa. W swojej pożegnalnej mowie do starszych zboru efeskiego posłużył się analogią strażnika z Księgi Ezechiela 33:1-6, by uwrażliwić przywódców na obowiązek strzeżenia Ewangelii. Mieli oni być wiernymi pasterzami swojego zboru. Mówiąc o fałszywych nauczycielach, Paweł posłużył się porównaniem do wilków drapieżnych, nawiązał w ten sposób do ostrzeżenia Jezusa, który powiedział, że fałszywi nauczyciele prorocy są jak wilki w odzieniu owczym. Ci fałszywi nauczyciele pojawili się wkrótce po tym, jak Paweł wypowiedział swoje ostrzeżenie. Usiłowali oni żerować na zborach założonych przez niego w Azji Mniejszej. W list do Efezjan 5:6-14 i list do Kolosan 2:8 znajdujemy kolejne ostrzeżenia apostoła skierowane do zborów w tym regionie. W 2 liście do Tymoteusza Paweł ostrzegł także swojego współpracownika opiekującego się zborem efeskim przed błędami i bezbożnością czasów ostatecznych. Przeczytaj 2 list do Tymoteusza 2:14-19 i 3:12-17. Co Paweł napisał do Tymoteusza w kwestii przeciwstawiania się fałszywym nauczycielom i zachowania jedności Kościoła. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Apospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. 2 list do Tymoteusza 3:12-17. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Po pierwsze, Tymoteusz powinien był znać Biblię jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Drugi list do Tymoteusza 2:15. Lekarstwem na jałowe dysputy i rozważania jest właściwe zrozumienie i nauczanie słowa przekazanego przez Boga. Prawdy Pisma Świętego muszą być właściwie interpretowane, aby żadna jego część nie przeciwstawiała się całemu obrazowi zagadnienia przedstawionemu w Biblii, a także by zapobiec błędnym interpretacjom, które mogą prowadzić do utraty wiary w Jezusa. Kwestie nieistotne czy drugorzędne muszą być podporządkowane fundamentalnym zasadom Słowa Bożego, których celem jest przygotowanie wierzących do zwycięskiego życia w Chrystusie. Drugim zaleceniem Pawła jest to, by także sam Tymoteusz unikał pospolitej, pustej mowy. Błahe tematy i czcze domysły nie powinny mieć miejsca w nauczaniu Tymoteusza, jeśli ma on być uznany za godnego i wiernego nauczyciela. Tego rodzaju nauczanie prowadzi jedynie do bezbożności i nie buduje wiary współwyznawców. Jedynie prawda prowadzi do pobożności i harmonii wśród wierzących. Powodem, dla którego Tymoteusz musi unikać tych błędów i wzywać innych, by ich unikali, jest to, że szerzą się one w Kościele jak zgorzel. Ostatecznie to posłuszeństwo Słowu Bożemu jest najlepszym zabezpieczeniem przed fałszywymi naukami zagrażającymi jedności Kościoła. Jak jako Kościół możemy zabezpieczyć się przed ludźmi, którzy przez fałszywe nauki mogą powodować podziały wśród nas? Piątek, 12 października. Do dalszego studium. Pan pragnie, by jego wybrani słudzy nauczyli się, jak zjednoczyć się w harmonijnych wysiłkach. Niektórym może się wydawać, że różnice między ich darami a darami ich współpracowników są zbyt wielkie, by pozwoliły im zgodnie współpracować. Jednak jeśli będą pamiętać o tym, że ich zadaniem jest docieranie do różnych ludzi i że niektórzy odbiorcy poselstwa, którzy odrzucą prawdę zwiastowaną przez jednego pracownika, przyjmą ją, jeśli będzie głoszona w inny sposób przez innego pracownika, wówczas zrozumieją znaczenie pracowania w jedności. Chociaż mają różnorodne talenty, mogą poddać się kierownictwu tego samego ducha. W każdym słowie i czynie będą wtedy przejawiać uprzejmość i miłość. Gdy każdy pracownik będzie spełniał wyznaczoną mu rolę, wówczas modlitwa Chrystusa o jedność jego naśladowców zostanie wysłuchana, a świat pozna, że są jego uczniami. Pytania do dyskusji. 1. Czynienie tego, co się komuś wydaje dobre, nie jest niczym nowym. Postmodernizm, który podważa istnienie jakiejkolwiek idei głównego czy nadrzędnego autorytetu intelektualnego lub moralnego, jest potencjalnym zagrożeniem prowadzącym do moralnej anarchii, przed którą Biblia nas ostrzega. Jak my jako poszczególni chrześcijanie i jako Kościół możemy stawić czoło temu wyzwaniu? 2. Zastanów się nad historią króla Rehabeama i podziału Izraela. Jakie lekcje płyną dla nas z tej historii? 3. Co przywódcy i inni członkowie Kościoła mogą zrobić, by pomóc w zapobieganiu sporom i tworzeniu się klik w zborach? Dlaczego ważne jest położenie kresu takim zjawiskom, zanim się rozwiną? Jak jako członkowie Kościoła możemy uchronić się przed wpadaniem w pułapkę, w jaką wpadli niektórzy chrześcijanie z Koryntu? 4. Przestudiuj kontekst przypowieści Salomona 6:16-19 dotyczący kłótni, niezgody i rozdźwięku. Czego możesz się nauczyć z tego fragmentu księgi, by zapobiegać kłótniom, niezgodzie i rozdźwiękom w twoim zborze? Podsumowanie. W Biblii znajdujemy przykłady sytuacji, w których dochodziło do braku jedności. Gdy lud Boży żył w posłuszeństwie, niebezpieczeństwo braku jedności było nikłe. Złe decyzje w czasach sędziów i zapanowania Rehabeama spowodowały podział Izraela. Nawet w czasach Nowego Testamentu istniało potencjalne zagrożenie braku jedności. Właściwe zrozumienie Pisma Świętego oraz uświęcony wysiłek w celu posłuszeństwa Słowu to najlepsza ochrona przed brakiem jedności i rozłamami wśród nas.